Rozpoczynamy od konferencji prasowej prezesa Prawa i Sprawiedliwości i wiceprezes Beaty Szydło, którzy na konferencji prasowej mówili m.in. o przyjętej przez Sejm ustawie kompetencyjnej, tak zwanej ustawie kompetencyjnej i sytuacji gospodarczej w Polsce.
Dzień dobry Państwu. Dziękuję. Szanowni Państwo, chcieliśmy się dzisiaj spotkać głównie z dwóch powodów. Pierwszy z nich to uchwalenie ustawy kompetencyjnej, która między innymi określa sposób wyrażenia zgody na taką zmianę w przepisach Unii Europejskiej, która wprowadza kolejną sprawę, która ma być decydowana, czy kolejny problem, który ma być decydowany większością głosów, a więc jakby z pominięciem suwerenności państw. Tutaj były dwie możliwości. Była możliwość, by podobnie jak w Niemczech tego rodzaju procedura miała charakter konstytucyjny, to znaczy była w istocie zmianą konstytucji, no albo żeby to była procedura właściwa dla decyzji ustawodawczych, a więc nieporównanie prostsza i z reguły możliwa do podjęcia po prostu przez zwykłą większość rządową. Nie wiadomo dlaczego, bo naprawdę argumentów racjonalnych znaleźć się tutaj nie da, przyjęto to drugie rozwiązanie, mimo wezwań opozycji. Przyjęto i no, sądzę, że nowy prezydent, w przeciwieństwie do tego, który poległ w katastrofie smoleńskiej, na to się zgodzi. Co to oznacza? To oznacza, że Polska po pierwsze sama demonstruje swoją, można powiedzieć, gorszość, niższość w stosunku do największego państwa Unii Europejskiej, bo w Niemczech przyjęto właśnie rozwiązanie to dalej idące. Po drugie, że jej pozycja przetargowa w tego rodzaju sprawach bardzo, ale to bardzo spada. No i po trzecie, to oznacza, że obecna większość rządowa najwyraźniej ma zamiar tego rodzaju ustępstw dokonywać. No bo gdyby nie miała takiego zamiaru, to nie miałaby powodu podejmować tego rodzaju decyzji. Jest pytanie, w imię czego, w imię jakich interesów. Ja nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, ale sądzę, że to jest pytanie, które warto postawić społeczeństwu. Warto by każdy Polak takie pytanie sobie zadał, bo powtarzam, nikt, kto ma choćby elementarne pojęcie o mechanizmach Unii Europejskiej, nie może zaprzeczyć, że to oznacza po prostu potencjalne przesunięcie decyzji nie tyle z Warszawy do jakichś abstrakcyjnych instytucji unijnych, tylko po prostu do stolic najsilniejszych państw europejskich. Polska do tych najsilniejszych państw europejskich nie należy. Znaczy, że my się po prostu będziemy pozbywać naszej suwerenności, a już osłabiliśmy naszą pozycję wobec Berlina, Paryża, ewentualnie Londynu czy nawet Rzymu. Takie są, powtarzam, realia. Po co to uczyniono? O co chodzi? Czym się kieruje rząd? Czym się kieruje większość parlamentarna, a także w tym wypadku SLD? Nie wiadomo. No chyba, że chodzi po prostu o taką koncepcję, która bywa głoszona, że Polacy mają za 100 lat być takim narodem, czy właściwie już nie narodem, mówiącym polsko-angielskim językiem, taką ludnością, powiedzmy sobie, szczęśliwą na poziomie przedszkolaków. Bo żadnego innego wyjaśnienia tutaj nie ma. Ja odwołując się do tej wizji Polski za 100 lat, mówię o czym pisuje pan Gadomski. Dlatego akurat się do tego odwołałem, bo to jest może wizja najlepiej wpisująca się w tego rodzaju politykę. Żadnego, powtarzam, racjonalnego wyjaśnienia dla takiej polityki nie ma i stąd nasz sprzeciw, jeszcze raz powtarzam, powinniśmy o tej sprawie pamiętać. Mam nadzieję, że przyjdzie taki moment, kiedy będzie można te decyzje zmienić. Sprawa druga to jest sytuacja ekonomiczna, a dokładnie polityka gospodarcza rządu. Został opublikowany bardzo skrótowy plan finansowy państwa. Został opublikowany z opóźnieniem, co jest złamanie ustawy, no ale opóźnienie nie jest takie wielkie. A więc i złamanie nie jest tutaj sprawą najważniejszą. Najważniejsze jest to, że jest to dokument niepoważny i znów wpisujący się w politykę stosowaną przez ten rząd. To znaczy w politykę, która sprowadza się do dezinformowania opinii publicznej. Ta dezinformacja także w sprawach gospodarczych trwa nieustannie, o tym będzie mówiła pani prezes Szydło. Natomiast ja chcę tylko powiedzieć, że to jest polityka, która już w tej chwili przekłada się bezpośrednio na sytuację życiową Polaków. Podwyżki podatków uderzą zarówno w kieszenie konsumentów, jak i w szczególnie w mniejsze firmy. Co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Ostatnio zapowiada się podwyżki cen żywności, uzasadniając to wzrostem cen zboża po tegorocznym nieurodzaju, przewidywanym nieurodzaju. Otóż proszę Państwa, ja chciałem Państwu przypomnieć, że w czasach naszych rządów ceny pszenicy to było około 900 zł. Teraz jest 700 kilkadziesiąt po tym wzroście, bo było 460, a przewiduje się, że to może przekroczyć 800. Mimo wszystko ceny chleba były wtedy niższe niż dziś, o kilkanaście groszy niższe. Nie ma żadnych powodów, żeby tego rodzaju wzrost cen zboża prowadził do wzrostów cen żywności. Tutaj działają jakieś inne mechanizmy, a przede wszystkim działa błędna, skrajnie niekompetentna i nastawiona w gruncie rzeczy zawsze tylko na jedno, na propagandę polityka rządu. Dziękuję bardzo.
Pani przewodnicząca Beata Szydło, proszę.
Wieloletni plan finansowy państwa, który ukazał się wczoraj, to 51 stron rozważań, dywagacji i, jak piszą już dzisiaj ekonomiści, snucia kolejnych wizji ministra Rostowskiego. Niewiele z niego można wyczytać, a na pewno nie ma w nim konkretów, które mogłyby uspokoić Polaków, że sytuacja finansów publicznych jest na tyle bezpieczna, że rząd nie będzie po raz kolejny sięgał do ich kieszeni, żeby swoje długi zapłacić. Podam kilka przykładów. Jeśli relacja państwowego długu publicznego do PKP przekroczy 55%, czytamy w dokumencie, w 2011 roku nastąpią dwie kolejne podwyżki stawek VAT. O 1 punkt procentowy w 2012 i kolejna o 1 punkt procentowy w 2013. Jeżeli takie przekroczenie nastąpiłoby w roku 2012, to stawki będą podnoszone odpowiednio w lipcu 2013 i w lipcu 2014. I można powiedzieć i tak dalej, i tak dalej. Natomiast nie ma tutaj żadnych zapisów, jakie działania rząd podejmie, żeby tego progu nie przekroczono. Rząd stwierdza jedynie, że nie powinno do tego dojść, ponieważ takie ma założenia. Kolejna sprawa. Wzrost wydatków samorządowych. Przewiduje się regułę wydatkową i rząd prognozuje, że nie będą wzrastały wydatki samorządowe. Nie wiem, jak jest to możliwe, ponieważ w 2009 roku na koniec zadłużenie samorządów wzrosło o 6% w stosunku do roku 2008. A przede wszystkim istotną sprawą jest to, że zadłużenie to z roku na rok coraz bardziej wzrasta. Mamy rok wyborczy do samorządów i nie sądzę, żeby udało się go w tym roku zredukować. I trzeba też pamiętać o tym, że samorządy nie mają już możliwości pozyskiwania dodatkowych źródeł dochodów. Książki. Rząd mówi, że będzie się starał o to, ażeby 5% na książki, w tym i podręczniki, utrzymać stawkę VAT-u. W tej chwili, przypominamy, do końca roku obowiązuje stawka zerowa. Rząd mógł wystąpić o przedłużenie tej stawki, nie uczynił tego. Dzisiaj mamy zapowiedź, że będzie czynił starania, żeby to było 5%, a nie stawka podstawowa, czyli 23%. Tylko pytamy również, kiedy ma zamiar podjąć te działania i wystąpić z odpowiednim wnioskiem do Komisji Europejskiej. Wiadomo, w sierpniu w Brukseli są wakacje, a potem rozpoczyna się rok szkolny. Do końca roku mamy budżetowego mamy już zaledwie 3 miesiące. Rząd planuje pozyskać bardzo duże dochody do budżetu państwa z prywatyzacji PZU i PKO. Przypomnijmy, że w zeszłym roku rząd zapłacił 4,7 miliarda złotych firmie Eureko za to, ażeby odzyskać akcje PZU i w tej chwili chce obniżyć realną stawkę do 25% własności akcji. Obecnie Skarb Państwa posiada 45%. Więc pytamy, dlaczego dokonano takiej transakcji i chcemy też przypomnieć, że można sprzedać raz i raz wpływają do budżetu dochody. Bank BKO BP, najstarszy, bardzo solidny bank, w którym najczęściej swoje lokaty mają osoby nisko uposażone, na przykład emeryci. W 2013 roku planowany jest deficyt budżetowy, który ma wynosić około 30 miliardów złotych. Ma spaść do tej kwoty z 52,2 miliarda planowanych w tym roku. Tymczasem wszystkie dane potwierdzają, żeby utrzymać odpowiednią stabilizację długu publicznego, wzrost PKB w Polsce konieczny jest na poziomie 7,1%. Takie dane między innymi podaje pracownia Morgan Stanley. Więc jak można zejść do tak niskiego deficytu przy niższym wzroście PKB? Mamy również dane, że do końca tego roku upadnie około 2000 polskich małych firm i przedsiębiorstw. Te firmy to małe sklepy, małe firmy usługowe, małe zakłady rzemieślnicze. Dla nich wprowadzenie podwyżek VAT będzie skutkowało nie tylko wzrostem kosztów, ale również i tym, że będą musieli na przykład zmienić oprogramowania w swoich kasach fiskalnych, w komputerach. Być może z punktu widzenia ministra Rostowskiego to nie są duże kwoty. Ale dla małego przedsiębiorcy, który prowadzi gdzieś na przykład w Pcimiu swój zakład usługowy, to są koszty, które mogą zaważyć na tym, czy on swoją firmę utrzyma. Te liczenia, które zostały w tym planie podane, budzą wątpliwości. Wiemy jedno. Na pewno to, co nas czeka, to podwyżki VAT-u. Podwyżki VAT-u na energię, na żywność, na podręczniki zapłaci każda polska rodzina.
Mówiła Beata Szczydło, wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości. Podczas wspomnianej konferencji Jarosław Kaczyński odniósł się także do zarzutów o swoją wczorajszą nieobecność podczas zaprzysiężenia Bronisława Komorowskiego, a także zarzuty o to, że zajmuje się tragedią smoleńską.
Jeżeli chodzi o święta demokracji, otóż ja chcę Państwu przypomnieć, że to zaprzysiężenie było wynikiem śmierci mojego brata, mojej bratowej, moich przyjaciół, wielu innych ludzi. Więc ja bym w tym kontekście raczej nie mówił o święcie. Gdyby to było 23 grudnia, tak jakby było, gdyby nie było katastrofy, to niezależnie od tego, kto by wygrał, dużo łatwiej by o święcie mówić. Ale jeżeli mnie pan pyta o moją nieobecność, to oczywiście była ta przyczyna. Ja w ogóle te pytania uważam za nieco niestosowne. Ale są także przyczyny inne. Ja przypomnę, że pan Komorowski przywitał wybór Lecha Kaczyńskiego na prezydenta Rzeczypospolitej, słowami szkoda Polski. Pan Komorowski później mówił, jaka wizyta, taki zamach. Z 30 metrów to ślepy snajper by nie trafił. A o co chodziło? No, o sytuację, kiedy kolumna samochodów, w której był prezydent Rzeczypospolitej, została zatrzymana przy użyciu broni palnej. No proszę sobie wyobrazić na przykład, że kolumna samochodów, gdzie jest prezydent Sarkozy, zostaje zatrzymana przy użyciu broni palnej, a przewodniczący Zgromadzenia Narodowego w ten sposób się wypowiada. Sądzę, żeby go już bardzo dawno nie było na scenie politycznej, że natychmiast by musiał z tej sceny politycznej uciekać. To są obyczaje upadłych państw afrykańskich, a są przecież jeszcze sprawy dalej idące. No. Ta wypowiedź mówiąca o tym, że prezydent gdzieś poleci i może będzie po wszystkim. Otóż ta wypowiedź powinna być przedmiotem działań śledczych i mam nadzieję, że będzie. Jeśli nie teraz, to kiedyś. Ale to też jest przesłanka mojej decyzji. Poza tym muszę Państwu powiedzieć, że jeszcze przed momentem, w którym zapadła decyzja społeczeństwa na temat tego, kto będzie prezydentem, gdy mnie ktoś zapytał o to, czy pierwszą decyzją prezydenta Komorowskiego, jeżeli on wygra, będzie próba usunięcia krzyża spod pałacu, to bym powiedział, że w żadnym wypadku niczego takiego nie przewiduje i mi to nawet do głowy nie przychodzi. No. Okazało się, że myliłbym się, że taka decyzja była i to była dla mnie też przesłanka bardzo poważna. I wreszcie, proszę Państwa, pan Komorowski jest promotorem i przyjacielem pana Palikota. No, słyszeliśmy ostatnio, że na przyjęciu Belwederze z okazji wyboru pan Palikot też był. Otóż pan Palikot jest niszczycielem polskiego życia publicznego. To jest człowiek, który wykonuje coś, co było zawsze oczekiwaniem naszych wrogów. Wrogów Polski, zaborców, tych wszystkich, którzy chcieli doprowadzić do barbaryzacji Polski. Po przyjaciołach się ludzi poznaje. Także proszę wybaczyć, ale moja obecność byłaby akceptacją dla tego wszystkiego. Ja tego nie akceptuję, ja to dezaprobuję z całą mocą i takie będzie moje stanowisko w trakcie całej kadencji prezydenta. W trakcie kampanii to po pierwsze nigdy nie zapowiadałem, że nie będę mówił o katastrofie i to jest w ogóle jakieś zupełnie niebywałe oczekiwanie wobec brata głównej ofiary tej katastrofy, głównej oczywiście nie w tym wymiarze ludzkim, bo śmierć każdego człowieka jest taka sama i tak samo ją trzeba ważyć. No niemniej, to był prezydent Rzeczypospolitej. To sprawa pierwsza. Sprawa druga, ja proszę przypomnieć sobie ostatnie dni kampanii, choćby Wocławek i inne wystąpienia, jaka była odpowiedź na moje wielokrotnie ponawiane prośby. Ja nie widzę żadnego powodu, żebym miał być człowiekiem, którego wolno nieustannie obrażać i że w ogóle strona, którą reprezentuje ta część społeczeństwa, no jak się okazało jednak bardzo duża, bliska połowy, miała być nieustannie obrażana. To jest sposób dyskutowania, który my odrzucamy i powtarzam, uważam, że to jest barbaryzacja polskiego życia publicznego, że to jest działanie na rzecz wrogów Polski. I taka będzie ocena przez cały czas, póki to się nie zmieni, póki ludzie, którzy są winni temu, nie zejdą ze sceny politycznej, będziemy to potępiać.
Powiedział były premier Jarosław Kaczyński podczas dzisiejszej konferencji prasowej.